Przy mikrofonie Marcin Żyła, a to jest raport na dziś. Iran przeprowadził w ostatni weekend masowy atak powietrzny na Izrael. W cele na całym terytorium tego kraju miało uderzyć ponad 300 dronów, rakiet, a nawet pocisków balistycznych wystrzelonych z Jemenu i samego Iranu. Miało uderzyć, ale nie uderzyło, ponieważ Izrael tę konfrontację wygrał. Jego armia, wspierana przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Jordanii, zniszczyła co najmniej 97% dronów i rakiet. Jedyną znaną ofiarą ataku jest ranna 7-letnia Beduinka. Jedyne zniszczenie to fragment drogi kołowania w izraelskiej bazie lotniczej. Według Teheranu naloty były w zamierzeniu jednorazową odpowiedzią na wcześniejszy atak Izraela na irański konsulat w Damaszku. Ale po ostatnim weekendzie na Bliskim Wschodzie znów zapanowała niepewność. Czy i jak odpowie na ten atak Izrael? Amerykanie chcą deeskalacji, mimo zuchwałych haseł o uczynieniu z Tel Awiwu pola bitwy, jakie wiszą na billboardach w Teheranie, także Iranowi raczej nie zależy na wojnie. Czy to oznacza, że osiągnął zamierzony cel? Jak wojna w Strefie Gazy może wpłynąć na decyzję premiera Netanyahu o odwecie? I czy konflikt izraelsko-irański, od lat rozgrywany w regionie głównie przy pomocy sił zastępczych, może w tych dniach przekształcić się w wojnę konwencjonalną? O tym już za chwilę porozmawiamy w raporcie na dziś, 17 kwietnia 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękujemy, to dzięki nim raport może istnieć i może wciąż się rozwijać. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil Dariusza Rosiaka w serwisie patronite.pl. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. A w raporcie na dziś Państwa i moim gościem jest Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, właśnie w OSW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, pociski balistyczne wystrzeliwane z terytorium jednego kraju w kierunku drugiego, to jest rzecz, która nawet na Bliskim Wschodzie nie zdarza się często. Chyba w każdej innej części świata coś takiego oznaczałoby niemal natychmiastową wojnę. Tymczasem minęły już 3 doby od ataku Iranu na Izrael i w dalszym ciągu Izrael jeszcze nie odpowiedział. Dziś, podobnie jak wczoraj i przedwczoraj, obraduje tam gabinet wojenny. Netanyahu jest też pod bardzo dużą presją Zachodu, aby powstrzymać się przed odwetem. Może zanim porozmawiamy o perspektywie irańskiej, zapytam o to, jakie właśnie z punktu widzenia Iranu możliwości odpowiedzi ma Izrael. I czy jest w ogóle możliwa taka okoliczność, w której obie strony uznają, że ten mini konflikt wygrały i zaprzestają dalszych działań?
W pewnym sensie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie obie strony mówią, że wygrały, że osiągnęły swój strategiczny cel. Izraelczycy mówią o tym, że byli w stanie obronić Izrael, zniszczyć praktycznie wszystkie rakiety w ogromnej ilości nadlatujące nad swoje terytorium, zachowywać zdolność odwetu. Irańczycy mówią, że pokazali, zademonstrowali, że mają ogromny potencjał szkodzenia, mają determinację i wolę do tego, żeby zaatakować z własnego terytorium, terytorium Izraela, co sygnalizuje, że są gotowi na eskalację tego konfliktu. I również manifestacyjnie ogłaszają, że tę rundę uważają za zakończoną. Więc w pewnym sensie twarz zachowały obie strony. Natomiast bez wątpienia Izrael musi odpowiedzieć ze względu na własne opinię publiczną i ze względu na własną wiarygodność, powiedzmy, w regionie. Pytanie jest, czy Izrael zdecyduje się odpowiedzieć, powiedziałbym, symbolicznie, czy będzie próbował eskalować konflikt, to znaczy ryzykował również odpowiedź ze strony Iranu.
A jaka to by mogła być odpowiedź symboliczna? No pewnie nie atak na irańskie instalacje nuklearne, o którym wspominają analitycy.
Tak, wydaje mi się, że atak na instalacje nuklearne te irańskie to byłby już jakby taki poziom maksymalny. To byłby ewidentny znak tego, że Izraelczycy chcą eskalować ten konflikt. Można sobie wyobrazić cały szereg ataków na cele wojskowe irańskie, które zależnie od tego, jak byłyby szkodliwe dla Iranu, mogłyby zostać uznane za znowu element kończący kolejną rundę i nie domagający się tej eskalacji. chyba że byłyby dotkliwe i Irańczycy uznaliby, że z kolei oni muszą na to wszystko odpowiedzieć. To wszystko zależy od tego, jak wykalkulują swoją politykę Izraelczycy, jak ocenią swoje własne możliwości, jak ocenią wsparcie, które mają albo którego nie mają ze strony Zachodu i na jaki konflikt sobie mogą pozwolić.
Chyba i dla Izraela, i dla USA jest jasne, że Iran teraz nie będzie dążył do konfrontacji dalszej. Iran zresztą bardzo zadbał o to, żeby o tym samym niedzielnym ataku państwa arabskie w regionie uprzedzić, żeby ta wiadomość też dotarła do Stanów Zjednoczonych. Jest taka hipoteza, ona się też pojawia w analizach Ośrodka Studiów Wschodnich, że to Izraelowi zależało na uczynieniu tej konfrontacji z Iranem bezpośrednią, że ta wojna zastępcza toczona w regionie od wielu lat była dla niego dość niewygodna i zgodnie z logiką tej hipotezy no Izrael jednak powinien teraz odpowiedzieć. Chciałem zapytać, co panu podpowiada to wieloletnie doświadczenie w obserwowaniu Bliskiego Wschodu? Czy te naciski Amerykanów, o których pan wspomniał, bardzo silne, wystarczą, aby powstrzymać premiera Netanyahu przed silną odpowiedzią?
Tego nie wiemy, czy te naciski będą wystarczająco silne. Jeżeli się cofniemy do 7 października, oczywiście istniała obawa, że Iran albo Hezbollah włączy się do konfliktu, który wybuchł w Gazie po ataku Hamasu na Izrael. Iran tego nie zrobił. Prawdopodobnie nie zrobił tego również pod presją amerykańską, którzy natychmiast przesunęli swoje siły do regionu i sygnalizowali, że nie chcą eskalacji konfliktu. I jak na swoje standardy, Iran przez kolejne miesiące konfliktu był dosyć wstrzemięźliwy. Faktycznie nie używał dostępnych środków do tego, żeby ten Izrael zwalczać. Z kolei Izrael wykorzystał tę okazję do tego, żeby osłabić obecność irańską, zwłaszcza w Syrii. To była seria ataków na wysoko postawionych dowódców irańskich, między innymi w Syrii.
Ale to były też ataki nie tylko ten z 1 kwietnia na to konsulat, ale one
wcześniejsze.
Były
to
też
był
wcześniej
grudniu,
w marcu.
W styczniu i w marcu ten atak na konsulat był swego rodzaju kulminacją, takim zwieńczeniem, przekroczeniem kolejnej bariery, bo zaatakowano placówkę dyplomatyczną. Więc to by wskazywało na to, że Izraelczycy bardzo liczyli na działania ze strony Iranu, na to, że Iran włączy się w ten konflikt, że uda się go sprowokować do konfliktu. Iran, jak na swoje standardy, zachowywał się właśnie bardzo, bardzo wstrzemięźliwie. Ostrzał ze strony Jemenu czy ze strony Hezbollahu był ograniczony, a zaktywizowano Hutich, którzy zakłócili szlaki handlowe biegnące przez Morze Czerwone, ale to również nie miało to charakteru jakby wojny totalnej. Ja bym traktował to raczej jako pewien element zachowywania twarzy czy manifestowania gotowości. Natomiast jeżeli chodzi o Izrael, wygląda na to, że oni są w dosyć trudnej sytuacji. Nie mają politycznego pomysłu na rozwiązanie konfliktu w Gazie. Mają konieczność do tego, żeby udowodnić własnym obywatelom i regionowi, że to jest cały czas ten sam silny Izrael, który jest w stanie gwarantować bezpieczeństwo, który ma inicjatywę i ma przewagę strategiczną w regionie. A wojna w Gazie nie daje takiej gwarancji. Pokonanie czy zrównanie z ziemią Gazy nie jest czymś, co przywróci tę wiarę Izraelczyków w swój kraj, w swoje siły bezpieczeństwa. Wreszcie jest taki problem, że Gaza jest wizerunkowym problemem dla Izraela. Trudno to usprawiedliwić. To powoduje, że krytyka wobec Izraela jest relatywnie duża. Konflikt z Iranem dawałby szansę na to, żeby ponownie pokazać Izrael jako stronę słabszą, jako stronę broniącą się, jako ofiarę, w większym stopniu mobilizować przeciwników Iranu do wsparcia dla Izraela. I chodzi o państwa arabskie, ale przede wszystkim o Stany Zjednoczone. I to jest jakby taka pokusa ucieczki do przodu. Sprowokowanie konfliktu z Iranem, o ile się będzie miało wsparcie ze strony sojuszników.
To, żeby dopowiedzieć, rozumiem, że kontekst wojny w Strefie Gazy sprzyja tak naprawdę w tym momencie Teheranowi, który poza atakiem z ostatniego weekendu, no tak jak pan powiedział, zachowywał sporą wstrzemięźliwość.
Tak, no konflikt w Strefie Gazy pokazał, obnażył cały szereg słabości Izraela. I zarówno w jego tam zdolności zapewnienia swojego bezpieczeństwa, i jego zdolności koalicyjnej w regionie, i oceny środków, którymi Izrael dysponuje do prowadzenia działań wojennych, i kryzysu wewnętrznego w Izraelu, który w efekcie Gazy się nakręca. Zatem z perspektywy Iranu można mniemać, że to jest sytuacja, że czas gra na korzyść Iranu, że każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc tak naprawdę zapędza Izrael w kozi róg. To nie jest jakby moment, dla którego Iran mógłby w tej chwili ryzykować konflikt. Dlatego wydaje mi się, że nie będąc biernym, nie to, że Iran nie atakuje do rozmaitych celów, czy nie prowadzi swojej tradycyjnej polityki, ale bardzo wyraźnie postawił sobie czerwone linie, a w przypadku ataków izraelskich na cele irańskie w Syrii, wręcz wykonywał gesty świadczące o tym, że się z tej Syrii próbuje wycofać, a zamiast schodzi z linii strzału Izraela.
To przenieśmy się teraz do Teheranu, do stolicy kraju, który, przypomnijmy, wiesza uczestników antyrządowych protestów. Tam, tak przynajmniej donoszą dziennikarze, pojawiły się gdzieniegdzie w ostatnich dniach na murach antyrządowe napisy, pewnie nieliczne, ale wśród nich taki, który brzmi: zbombardujcie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. No, to pewnie odróżnia Iran na przykład od Rosji, że tam jednak spora część społeczeństwa jest nastawiona krytycznie wobec władzy, może nie opozycyjnie, ale pewnie krytycznie. Być może wielu nie popiera antyizraelskiej polityki tego kraju. To jest oczywiście pytanie czysto hipotetyczne, ale gdyby Izrael w tym momencie uznał, że to jest właściwy moment, aby zadać ten ostateczny cios Iranowi i na przykład zbombardował, zaatakował siedzibę korpusu, czy to mogłoby stać się zarzewiem nowych antyreżimowych protestów w Teheranie? Czy na to może Tel Awiw liczyć?
To jest strasznie ryzykowny scenariusz. Są przesłanki, które mogłyby dawać taką nadzieję, i są bardzo poważne przesłanki, które temu by przeczyły. Oczywiście polityka Iranu wobec Bliskiego Wschodu jest jakby twarzą, jest symbolem reżimu i jako taka jest krytykowana. Co najmniej od dekady na manifestacjach podnoszone są hasła, żeby przestać wspierać, przestać angażować się. Pieniądze, środki, które są przeznaczane na prowadzenie tych wojen przez zastępstwo, przeznaczyć na rozwój kraju, więc w pewnym sensie niechęć wobec reżimu oznacza też niechęć wobec konfrontacji z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, niechęć wobec tej takiej wojowniczej polityki w regionie. I to mogłaby być przesłanka, że problemy reżimu, atak na reżim, osłabnięcie reżimu byłoby sygnałem do, nazwijmy to, protestu społecznego, do jakiejś tam zmiany systemowej, zmiany władzy. Ale jednocześnie powinniśmy pamiętać, że irańskie społeczeństwo jest dosyć nacjonalistyczne. Znaczy państwo jest wartością, naród jest wartością. Tutaj mogłoby być dojść do odwrotnego procesu. Znaczy, że atak bolesny, czy spektakularny atak Izraela na Iran mógłby skłonić społeczeństwo, albo znaczną część społeczeństwa, do tego, żeby jednak stanąć w jednym szeregu i bronić własnego państwa. To jest zawsze bardzo ryzykowna sytuacja. Pod tym względem bardzo ciężko jest prognozować w sposób kategoryczny.
Mówiliśmy o naciskach Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, na Tel Awiw, aby powstrzymał się przed odpowiedzią na irański atak. I Stany Zjednoczone, i Unia Europejska debatują w tych dniach nad nowymi sankcjami przeciwko Iranowi. To się może wydawać zaskakujące, ale część z tych ONZ-owskich ograniczeń sankcji, które były wymierzone w irański program rozwoju pocisków czy rakiet, wygasła w październiku. Przykład Rosji i tych 2 lat dość drakońskich jak na Zachód sankcji gospodarczych, przede wszystkim tego, jak Rosja sobie całkiem nieźle z nimi poradziła, pokazuje, że one nie zawsze działają. Czy w przypadku Iranu te środki, które podejmie ewentualnie Zachód, mogą być skuteczne? I czy one mogą wpłynąć na dostawy broni irańskiej do Rosji? O tym wspominał dzisiaj Joseph Borrell, szef unijnej dyplomacji, że chciałby, aby te sankcje były tak skonstruowane, aby Iran przestał wysyłać Rosji swoje drony, które przecież latają nad Ukrainą.
Bardzo słuszna idea. Gdyby się udało takie sankcje wprowadzić, to byłoby oczywiście korzystne z wielu, wielu powodów. Co do zasady, sankcje nakładane na Iran są przykładem tego, że rola sankcji, skuteczność sankcji jest ograniczona. Iran żyje pod rozmaitymi sankcjami od przynajmniej 30 lat. Nie sądzę, żeby można było wprowadzić takie sankcje, które by faktycznie doprowadziły do złamania polityki Iranu, czy do jej radykalnej zmiany. One mogą być uprzykrzające, one bez wątpienia byłyby sygnałem politycznym wobec Iranu i wobec zachodniej opinii publicznej, że nie jesteśmy obojętni wobec tego, co się dzieje. Natomiast praktycznych skutków, zwłaszcza szybkich praktycznych skutków, bym się tutaj nie spodziewał. Jeżeli chodzi o kwestię wsparcia Iranu dla Rosji w kontekście ukraińskim, wydaje mi się, że sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, ona obiektywnie nie sprzyja temu, żeby się to dalej rozwijało. Jeżeli Iran użył dronów, rakiet przeciwko Izraelowi, jeżeli musi się liczyć z odpowiedzią Izraela, jeżeli musi się liczyć z konfliktem, który może stać się egzystencjalnym konfliktem dla Iranu, nie sądzę, żeby to sprzyjało temu, żeby sprzedawać czy pozbywać się cennego uzbrojenia w tej chwili na rzecz Rosji. Mamy też szereg przesłanek, bo trudno mówić tutaj o czymś mocniejszym, że te relacje między Rosją a Iranem są też politycznie trudniejsze. Są podnoszone bardzo ważne takie pytania, jak to się stało, że ci Irańczycy mogli ginąć w Syrii w nalotach izraelskich. To Rosjanie odpowiadają za osłonę przestrzeni powietrznej Syrii, która w tym przypadku była nieszczelna. To Rosjanie w poprzednich latach poniekąd limitowali dostęp Izraela do terytorium Syrii. To znaczy te cele były jakoś tam konsultowane między Izraelem a Rosją i nigdy nie dochodziło do starć między izraelskimi a rosyjskimi siłami. Czyli jest tutaj podejrzenie, że Rosjanie zezwolili na to. W ramach jakby tego toku myślenia pojawiają się też problemy, skąd Izraelczycy mieli tak doskonałą świadomość tego, gdzie przebywają Irańczycy. Więc tutaj znowu taki element podejrzliwości, czy przypadkiem Rosjanie nie wpychają Iranu pod pociąg, czy Rosjanie nie prowokują konfliktu na Bliskim Wschodzie, który by przeniósł uwagę Zachodu i Amerykanów na Bliski Wschód z Ukrainy. Te pytania, jako hipotezy, one gdzieś tam stoją, ale one również kursują w Iranie. Te relacje irańsko-rosyjskie, one nie są przyjaźnią. To nie jest jakby relacja zaufania. To jest wspólnota pewnych interesów i bardzo uważne patrzenie sobie na ręce, więc to byłby kolejny przesłanka do tego, że to nie jest chyba dobry moment dla zacieśniania stosunków irańsko-rosyjskich w tym momencie. Abstrahując od samych sankcji, abstrahując od tego, jak one zostaną skonstruowane, jak skutecznie mogłyby osłabić współpracę między Rosją a Iranem.
A proszę wybaczyć to ogólne pytanie, ale właściwie dlaczego dotąd nie wprowadzono bardzo takich super surowych sankcji przeciwko Iranowi, zwłaszcza w kontekście dostaw broni dla Rosji?
Wydaje mi się, że wobec Iranu wprowadzono wszystkie dostępne sankcje, które były możliwe i tak naprawdę każda kolejna rozmowa o sankcjach wobec Iranu to jest przełamywanie kolejnej granicy, to jest wyszukiwanie coraz bardziej doskonałych i coraz bardziej precyzyjnych sankcji. Ale jeżeli Iran jest wypięty z międzynarodowego systemu finansowego, jeżeli się nie kontroluje granicy między Iranem, w tym przypadku przez Morze Kaspijskie albo przez Azerbejdżan, tak naprawdę nie ma możliwości upilnowania, zapobieżenia, monitorowania tego, w jaki sposób trwa wymiana handlowa, czy wymiana jakichś strategicznych usług między tymi dwoma krajami. Sankcje tutaj nie mogą być bardzo skuteczne. Jeżeli jeszcze mówimy o dwóch państwach, które są objęte sankcjami, o dwóch państwach, które są wypinane z systemu globalnego, to w sposób naturalny poniekąd musimy sobie zdawać sprawę, że ich determinacja do tego, żeby funkcjonować poza tym systemem globalnym jest bardzo duża, bo to jest kwestia ich przeżycia, więc nic innego nie robią, tylko myślą, w jaki sposób sobie poradzić nietradycyjny sposób.
To wsparcie, które Izrael otrzymał w niedzielę w postaci wsparcia lotnictwa Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Francji, było do przewidzenia, nie jest niczym zaskakującym. Ciekawy pewnie w tym wszystkim jest też udział Jordanii, która Izrael wspierała. Chciałem pana zapytać o wpływ ostatnich wydarzeń na relacje Iranu z państwami arabskimi, z państwami Półwyspu Arabskiego. Iran zdaje się w swoich programach informacyjnych, w telewizjach adresowanych do publiczności arabskiej tłumaczyć powody swojego ataku na Izrael. Zdaje się, że ta propaganda nie jest zbyt przekonująca.
Trudno to zważyć. Trudno jest ocenić, w jaki sposób trafia taki czy inny przekaz polityczny do społeczeństw dosyć trudno dostępnych dla nas z perspektywy polskiej. Ja bym zakładał, że jednak Irańczycy odnieśli pewien sukces. Jordańczycy wzięli udział w obronie przestrzeni powietrznej Izraela, ale tylko Jordańczycy. Rakiety, które leciały na Izrael, leciały przez terytorium Arabii Saudyjskiej, czy leciały nad terytorium Iraku, czy leciały nad terytorium niektórych państw Zatoki Perskiej. I one się nie włączyły do tego konfliktu. Zakładałbym, że one faktycznie zdawały sobie sprawę z tego, że nie jest to wymierzone w nich. To by potwierdzało te informacje o kontaktach Irańczyków z państwami arabskimi uprzedzającymi, o co tak naprawdę tutaj będzie chodziło. Przypomnijmy, że państwa Zatoki Perskiej, niezależnie od zbliżenia z Izraelem, które trwało w ostatnich latach po Gazie, mają problem. To nie jest dobry czas do tego, żeby wspierać Izrael. I społeczeństwa państw arabskich również są nastawione antyizraelsko. Były nastawione antyizraelsko, czasami wbrew własnym elitom, które szukały zbliżenia z Izraelem, ale teraz też nie mają powodów do tego, żeby Izrael wspierać w tym wszystkim. Więc swego rodzaju wstrzemięźliwość, bierność państw arabskich wobec irańskiego ataku świadczy o tym, że one stoją z boku. Boją się konfliktu, one oczywiście boją się Iranu, ale absolutnie nie widzą możliwości, potrzeby tego, żeby stawać się stroną konfliktu w tej chwili po stronie Izraela. Natomiast Izraelowi faktycznie zależałoby na tym, żeby zademonstrować, że problem, który Izrael ma z Iranem, jest tak naprawdę problemem całego świata. Tak, gdyby udało im się Izraelowi przyciągnąć państwa arabskie na swoją stronę, byłby to jego strategiczny sukces. Ale ja nie widzę oznak do tego, żeby to miało miejsce.
To przenieśmy się jeszcze w to najbliższe sąsiedztwo Izraela. Wojna zastępcza, czy konflikt zastępczy z Iranem trwa już wiele lat. W imieniu Iranu walczą z Izraelczykami, z wojskami izraelskimi i Houthi, i Hamas w Strefie Gazy, i w Libanie między innymi Hezbollah. Czy jedną z możliwych odpowiedzi Izraela, przynajmniej w takiej warstwie narracyjnej, tłumaczenie na przykład wzmożenia ataków na Liban czy w Strefie Gazy, jest właśnie większa koncentracja akcji wojennych na północy i na południe od samego Izraela?
To jest bardzo otwarte pytanie. Izrael w ciągu ostatnich miesięcy cały czas prowadzi operacje przeciwko Hezbollahowi. Osoby, ofiary jakby nalotów czy ataków rakietowych izraelskich liczy się w setki w Libanie. To dotyczy zarówno wysoko postawionych oficerów czy działaczy Hezbollahu, jak i też ludności cywilnej. Trudno założyć, że to w jakiś istotny sposób można byłoby zwiększyć. Można sobie wyobrazić interwencję lądową, na którą nie wiadomo, czy Izrael ma środki, która bez wątpienia byłaby powodem eskalacji konfliktu z Hezbollahem, który jest dużo mocniejszym wrogiem niż Hamas. To trzeba pamiętać. I prawdopodobnie to byłby element włączenia się Irańczyków do konfliktu. Ja przypomnę, że po 7 października Amerykanie sprowadzili flotę w rejon konfliktu, żeby sygnalizować wszystkim, że nie życzą sobie eskalacji konfliktu. Gaza niech pozostanie Gazą, natomiast żeby nie eskalować chociażby Libanu i Hezbollahu. Więc wydaje mi się, że radykalnie większy atak na Liban czy na Hezbollah ze strony Izraela byłby zaproszeniem do eskalacji, do radykalnej eskalacji całego konfliktu. Swoją drogą tutaj może warto wrócić do tego irańskiego ataku. Fakt, że oni atakowali z własnego terytorium, był takim sygnałem determinacji, ale był też jakby sygnałem, że nie zamierzają chować się za Hezbollahem, że gotowi są wskoczyć dwa szczeble eskalacyjne wyżej niż tylko Hezbollah i Liban, czy Houthi w Jemenie.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. W Stanach Zjednoczonych fizycy atomowi co roku ogłaszają tak zwany Doomsday Clock, to jest zegar zagłady, taki hipotetyczny zegar, który ma opisywać ryzyko wybuchu wojny nuklearnej. Teraz w tym roku zegar wskazuje godzinę 23:58 i 30 sekund, czyli 1,5 minuty do ewentualnej wojny nuklearnej. Gdyby taki osobny zegar, może nie nazywajmy go zegarem zagłady, niech to będzie zegar wojny, nastawić teraz w odniesieniu do konfliktu Izrael-Iran, no nie będę pytał, która byłaby godzina, ale czy faktycznie byłoby tak blisko północy, jak na Bliskim Wschodzie nie było co najmniej od lat 70.
Tak, ja bym powiedział, że tak blisko bezpośredniego konfliktu między Izraelem a Iranem nie było do tej pory nigdy. Więc sytuację uważam za poważną. Taki konflikt bez wątpienia wciągnąłby cały szereg graczy regionalnych i pozaregionalnych, co by nadawało temu konfliktowi no, charakter bez mała globalny. Ale to nie jest przesądzone. To nie jest nieuchronny ten konflikt. Wydaje mi się, że szanse są tutaj wyrównane obu stron, Izraela i Iranu. Obie strony mają bardzo dużo do stracenia i nie sądzę, żeby Izrael pokusił się o tak duże ryzyko, żeby samodzielnie, samotnie i wbrew Zachodowi, i wbrew państwom regionu doprowadzić do tego konfliktu. Chociaż tak jak wcześniej mówiłem, ta pokusa jest. Izrael musi się wymyśleć strategicznie na nowo, bo jest zapędzony w kozi róg.
I Iran, i Zachód wciąż czekają na reakcję Izraela po niedzielnym ataku. Może do niej dojść już w najbliższych godzinach, ale jest też możliwe, że premier Netanyahu poczeka kilka dni, może nawet kilka tygodni. Pewne jest to, że do konfliktu Izrael-Iran będziemy jeszcze w raporcie wracać. Dziś naszym gościem był Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I to już prawie wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam Państwa na główne wydanie naszej audycji w sobotę. Poprowadzi je Darek Rosiak. to w sobotę, ale od poniedziałku jak co tydzień można już słuchać nowego wydania raportu o książkach, a w nim Agata Kasprolewicz rozmawia z Eugenią Kuzniecową, ukraińską pisarką młodego pokolenia. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę, w końcu literatura, nie tylko zresztą ta współczesna, jest wciąż niezastąpiona w tłumaczeniu świata. A wszystkie nasze programy, wszystkie reportaże, wywiady i wyjazdy dziennikarskie są możliwe dzięki Państwa nieustającemu wsparciu. Dziękujemy.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.